wszystkich dziennikarzy przybyłych na wymienionych lub niewymienionych naszą prasę lokalną, Radio Fama. Szanowni Państwo, punktem drugim porządku obrad jest przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian. W związku z tym, że do biura rady, do mnie wpłynął wniosek pana starosty, zarząd powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad 40. sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 24 kwietnia, to jest poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Radzymin porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez powiat wołomiński gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Radzyminie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 26. W załączeniu Państwo wszyscy macie przed sobą projekt. Był ten projekt również omawiany i procedowany na komisjach. Opinie zaopiniowane są, opinie wyrażone przez Komisję Edukacji jest pozytywna. W związku z tym proponuję, aby ten punkt wprowadzić do porządku obrad jako punkt kolejny 14. Czy są uwagi do propozycji przedstawionej w wniosku zarządu powiatu? Nie widzę. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem jako punkt numer 14 do porządku obrad wniosku zarządu powiatu w sprawie uchwały dotyczącej porozumienia z gminą Radzymin w sprawie prowadzenia przez powiat wołomiński gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 23 osoby za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu wprowadziła do porządku obrad jako punkt 14 projekt dotyczący porozumienia z gminą Radzymin. Projekt będzie procedowany według kolejności. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Czy zarząd ma jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z tym, że był tylko jeden wniosek zarządu powiatu, porządek obrad Państwu mieli się przedstawiony jako punkt kolejny 14 został wprowadzony punkt dotyczący porozumienia z gminą Radzymin. Kolejne punkty będą o jeden punkt niżej, czyli według kolejności. Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał. Nie, mamy jeszcze punkt dotyczący protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Powiatu. Protokół był włożony w biurze rady. Każdy z Państwa mógł się zapoznać. Uwag nie było. Czy są uwagi? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie. Kto jest z Państwa za przyjęciem protokołu z 39. sesji Rady Powiatu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 23 osoby za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła przy 23 głosach za protokół z ostatniego posiedzenia Rady Powiatu. Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu w okresie między sesjami. Poproszę pana starostę Piotra Uścińskiego o przedstawienie sprawozdania.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie od ostatniej sesji zarząd spotkał się trzykrotnie. Podjęliśmy 14 uchwał w następujących sprawach. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ulicy Miłej 22, upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi, ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych, ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2014 roku, wyrażenia zgody na korzystanie przez gminę Tłuszcz z pomieszczenia siłowni zlokalizowanej w budynku gimnazjum w Tłuszczu, 7 uchwał w sprawach budżetowych. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 7 projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Zarząd zajmował się również następującymi sprawami. Zaakceptowaliśmy propozycję lokalizacji świateł drogowych na drogach powiatowych. To chodzi o te przejścia dla pieszych wokół ulicy szkół. Pozytywnie rozpatrzyliśmy wniosek Klubu Sportowego Siatkarz Ząbki w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadania publicznego. Ustaliliśmy odszkodowanie w wysokości 42 zł za metr kwadratowy z tytułu przejęcia na własność powiatu gruntu we wsi Nowe Załubice. dokonaliśmy oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok i zaakceptowaliśmy sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu, przekazane do wykonania, są na bieżąco realizowane. W zakresie inwestycji, inwestycje trwają. Bardzo serdecznie chciałem przy okazji zaprosić Państwa jutro na godzinę 14 na otwarcie uroczyste mostu w Dybowie. Będzie to uroczyste otwarcie oraz wykonawca tych robót zaprasza na mały poczęstunek, a ponieważ jesteśmy tuż po Wielkanocy, to nie ma w piątek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, więc tym bardziej zapraszamy na to spotkanie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu staroście. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Bardzo proszę. Nie widzę. O, jest, proszę, pan radny Czarnogórski.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, ja mam pytanie, znaczy dokładnie to dwa, do punktu 6 i 7. Szósty to ten wykaz zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych, gdzie można się z nim zapoznać? I siódme, co oznacza punkt 7, wyrażenie zgody na korzystanie przez gminę Tłuszcz z pomieszczenia siłowni zlokalizowanej w budynku gimnazjum imienia Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Co to jest za konstrukcja jakaś zdania, bo nie bardzo rozumiemy tutaj, o co chodzi. No właśnie.
Ja przepraszam, nie ma wicestarosty, on by na pewno dokładnie odpowiedział na to pytanie, natomiast tu chyba jest źle zapisane, w moim przekonaniu chodzi o użyczenie naszej siłowni zlokalizowanej w naszej szkole średniej dla uczniów ze szkoły gminnej. Tutaj chyba jest to źle sprecyzowane w tym zapisie.
Dziękuję.
Przepraszam, a propos pierwszego tego pytania dotyczące spółek wodnych. Oczywiście można się z tym zapoznać, to jest uchwała zarządu dostępna w internecie, ale również może za chwilę być panu radnemu dostarczona.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji od ostatniej sesji Rady Powiatu. Bardzo proszę, komisja rewizyjna, pan przewodniczący Mariusz Dębiński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu dzisiejszym. Tematem było opiniowanie projektów uchwał. W komisji również uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele mieszkańców osiedla Jędrzejek w sprawie inwestycji związanej z budową linii kolejowej i przejazdów kolejowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Komisję Finansową, pani przewodnicząca Małgorzata Łoń.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia Komisji Finansowej. Pierwsze z nich 7 kwietnia wspólnie z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyło zapoznania się z inwestycjami i finansami Szpitala Powiatowego w Wołominie. I w dniu wczorajszym opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego Janusza Czarnogórskiego, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa spotkała się dwukrotnie, 11 kwietnia oraz 23 kwietnia. Tematem posiedzeń było opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie skarg, a także bieżące sprawy związane z inwestycjami powiatowymi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pan przewodniczący Andrzej Olszewski, proszę. Zastępca pan Andrzej Orych, proszę.
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska spotkała się dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu 11 kwietnia wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego były omawiane skargi złożone przez mieszkańców Leśniakowizny oraz spotkała się komisja w dniu 23 kwietnia. Była to komisja wyjazdowa w miejscowości Nadbiel. Ocena sytuacji w rurociągu, który tam był powodem zalewania łąk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu. Proszę o sprawozdanie pana przewodniczącego Ryszarda Walczaka.
Komisja obradowała we wtorek. Opiniowaliśmy uchwały. przygotowane na sesję. Pozytywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie utworzenia szkoły policjalnej w Zespole Szkół w Wołominie i utworzenia nowego gimnazjum, pierwszego powiatowego gimnazjum w Radzyminie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, pan przewodniczący Adam Kopczyński.
Panie przewodniczący, komisja między sesjami spotkała się dwa razy. 7 kwietnia zajmowała się, można powiedzieć, tylko szpitalem w takich dwóch aspektach, inwestycje i sytuacja finansowa. 22 kwietnia było drugie spotkanie komisji, gdzie opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję przewodniczącym za sprawozdania. Przed kolejnym punktem, ponieważ tutaj pan radny Marek Pietrzak zwrócił się do mnie z prośbą, aby udzielić głosu panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej, czy to będzie... Proszę bardzo, pan Pietrzak.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym zgłosiła się do mnie grupa mieszkańców Kobyłki z prośbą o pomoc. Sprawa dotyczy inwestycji w Kobyłce, planowanej budowy wiaduktu w okolicach ulicy chyba Napoleona, z tego co dobrze kojarzę. Są to mieszkańcy Słucham? I Poniatowskiego. Mamy tutaj grupę mieszkańców, którzy reprezentują osiedle Jędrzejek. Przepraszam za przejęzyczenie. Z informacji, które otrzymałem wczoraj od mieszkańców, dowiedziałem się, że mieszkańcy ci zostali wprowadzeni w błąd przez władze samorządu Kobyłki. Zwracają się do nas, do radnych, do Rady Powiatu, do starostwa o pomoc w sprawie i myślę, że należałoby ich wysłuchać. Dlatego też zwracam się z prośbą o udzielenie głosu pani Krystynie Skłodowskiej, która reprezentuje mieszkańców tego osiedla. Dziękuję.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Pani Skłodowska, tak? Proszę o krótkie przybliżenie radnym, ponieważ ten temat być może będą radni chcieli wszyscy wysłuchać, a jeśli sprawa trafi do komisji, żeby radni wiedzieli o sprawie.
Szanowny panie starosto, szanowni państwo radni. My jesteśmy przedstawicielami osiedla Jędrzejek i chcieliśmy przedstawić państwu sytuację budowy wiaduktu przy stacji Kobyłka Osów i dojazdu do tego wiaduktu. Otóż nasi, że tak powiem, przedstawiciele miasta, czyli pan burmistrz, no i rada miasta, zaprojektowali, że tak powiem, wiadukt i dojazd do tego wiaduktu bez jakiejkolwiek konsultacji społecznej. Że tak powiem, dojazd do tego wiaduktu jest zaprojektowany ulicą Jasińskiego, która jest to droga osiedlowa w obecnej chwili. Szerokość tej drogi jest 12 metrów. Domy tam są pobudowane w odległości nawet 1,5 metra od, że tak powiem, krawędzi tej drogi, więc nie wiem, jaka możliwość jest, żeby ci mieszkańcy mogli tam mieszkać i znieść ten uciążliwy hałas. Ponieważ to ma być droga tranzytowa i będą tam jeździły też przede wszystkim tiry, a poza tym z drugiej strony od torów ma być również jeszcze puszczone dwa tory szybkiego ruchu, a później dopiero ustawione ekrany. Wobec tego mieszkańcy, którzy są między torami a ulicą Jasińskiego, znajdą się w trójkącie bermudzkim, który, że tak powiem, no, nie rokuje nic dobrego dla tych mieszkańców. Poza tym ulica Jasińskiego jest ulicą wąską. Jeżeli zjazd ulicy Napoleona będzie w ulicy Jasińskiego, więc będą korki, no i automatycznie ruch zacznie się ulicą, że tak powiem, Emilii Plater, jak również następnymi ulicami, czyli Niemcewicza, czyli całe osiedle pójdzie, że tak powiem, w gruzy. W związku z tym teren jest jeszcze podmokły. Odwodnienia, no tam, w których ulicach to są, no to więc jeszcze jakoś tam funkcjonujemy. Natomiast w momencie, kiedy zostanie puszczony ruch, to wszystko ulegnie ruinie. Domy są z lat 70. W związku z tym no niestety nie są budowane według nowej technologii, były to bardzo dużo, że tak powiem, systemem gospodarczym budowane. W związku z tym my prosimy pana starostę i państwa radnych o wpłynięcie wszelkimi możliwymi sposobami o zmianę po prostu do lokalizacji dojazdu do tego wiaduktu. No jeżeli już ten wiadukt ma tam pozostać, to niech on zostanie, ale żeby zmieniono nam dojazd do tego wiaduktu, żeby puszczono, że tak powiem, dojazd w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych. I później dalej, ponieważ są tam dalej tereny wolne, tak po jednej stronie, jak i po drugiej stronie, no to można tam zrobić jakieś przecież ronda, zjazdy i będzie swobodny dojazd i nie będzie to zniszczone całe osiedle. I teraz jeszcze, bo jeżeli, że tak powiem, nie będziemy mogli nic innego już tutaj wskórać, to będziemy zmuszeni, że tak powiem, zaskarżyć tą decyzję zarówno środowiskową, jak i projektową. I byśmy prosili właśnie pana starostę i państwa radnych o wsparcie w tej sprawie.
Tak. Dziękuję. Czy pan starosta chciałby na gorąco, czy temat wpłynął?
Tak.
Pan Andrzej, proszę, Michale.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj wszystko, co pani powiedziała, zgadza się z prawdą. Miesiąc temu już wpłynęło do Rady Powiatu pismo również mieszkańców Kobyłki, osiedla Nadarzyn, Turów Kobyłka, również protestujące przeciwko budowie dokładnie w tym miejscu i w tym ciągu ulic wiaduktu. Nikt nie pomyślał, że można puścić obwodnicę zjazd z trasy S8 do trasy S634 po granicy Kobyłki i Zielonki, oszczędzając mieszkańców przy ulicy Jędrzejek i mieszkańców tak naprawdę Nadarzyna i Turowa przed uciążliwością. Nie ukrywamy, jesteśmy jednego świadomi. Ten łącznik buduje się z jednego powodu i ten wiadukt, żeby zrobić dojazd do planowanego centrum handlowego przy trasie 634. I dla nas jest to oczywiste. Pakuje się mieszkańcom przejazd tirów przez środek małych osiedli. Takim jest osiedle naprawdę Jędrzejek i takim osiedlem jest osiedle Nadarzyn, gdzie praktycznie ruch pójdzie z wiaduktu w ulicę Orląt Lwowskich. Na dzień dzisiejszy jest to ulica osiedlowa. Planowane jest zrobienie 25-metrowej szerokości ulicy. Czyli z wiaduktu przecięłoby to tak, między Maretą a torami kolejowego zjazd byłby w Jasińskiego do ulicy Napoleona, żeby stworzyć tak naprawdę dojazd do Biedronki, bo tak trzeba powiedzieć uczciwie, takie były zamysły. Myślę, że dlatego nie zrobiono z obecnego zjazdu PKP w Osowie lewoskrętu do Biedronki. Mieszkańcy przejeżdżający przez przejazd kolejowy w Osowie wiedzą, jaka to jest udręka i jakie to jest zagrożenie bezpieczeństwa życia. Ponieważ samochody jadące od strony tutaj Multimediki od Warszawy, chcące skręcić do Biedronki, no muszą się zatrzymać, co blokuje przejazd samochodów przez ten nieszczęsny przejazd Kobyłka Osów. Dalej. Planowany przejazd, jak już powiedziałem, tutaj zjazd jest z S8 w Jasińskiego, żeby połączyć z Napoleona i poprzez wiadukt na drugą stronę torów i właśnie wjazd w ulicę, skrzyżowanie Poniatowskiego w Orląt Lwowskich. I to ma być łącznik łączący S8 634. Ja powiem więcej. Jest w planach ślad drogi nawet do Stanisławowa, czyli pójdzie po granicy granicznej wzdłuż Leśnakowizny, wyjdzie na Mostówce i dopiero wtedy będzie taka tragedia, jak dzisiaj mają Marki, które są podzielone na pół przez rzekę płynącą wzdłuż miasta. Marki zostały kilkanaście lat temu podzielone właśnie w ten sposób, że wybudowano im dwupasmówkę, uszczęśliwiono na siłę. To samo dzisiaj chce się zrobić z mieszkańcami Kobyłki. Nikt nie słucha głosu rozsądku. Z tego, co dobrze pamiętam, w 2008 roku władze Kobyłki podpisały porozumienie z PKP i tam potrzebne do tego RID-u całego, żeby to stworzyć. Prawdopodobnie nikt wtedy jeszcze nie liczył, że jednak ta inwestycja związana z realizacją Via Baltica kolei będzie realizowana. Dzisiaj stało to się faktem i ludzie zostają pozostawieni sami sobie. Z bagażem potężnym. To nie jest tylko osiedle Jędrzejek. to jest praktycznie około 50%, żeby nie skłamał, 40% co najmniej oddziaływania na mieszkańców Kobyłki. Ta trasa będzie miała negatywne oddziaływanie. I również tutaj mieszkańcy się zwracają, tak jak wspomniałem, miesiąc temu już złożyliśmy do Rady Powiatu, również do Generalnej Dyrekcji PKP, Polskich Linii Kolei Liniowych, o tak to się nazywa, nasz protest. Nie wiem, czy coś to da, dlatego że już zostały w 2008 roku porozumienia podpisane poza wiedzą mieszkańców. Tuż z paniami się w 100% zgadzam. Mieszkańcy dowiedzieli się tak naprawdę dopiero teraz, w momencie, kiedy otwarto tak jakby pracę nad planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu, tego terenu Kobyłki. My mieszkańcy dopiero żeśmy się o tym dowiedzieli i stąd dzisiaj dopiero wypływają te protesty w ciągu ostatniego czasu. Także jeżeli byłaby jakakolwiek możliwość pomocy ze strony starostwa, jak najbardziej popieram tutaj mieszkańców osiedla Jędrzejek, jak również wcześniej Nadarzyna, Turowa i Kobylaka. Oddziaływanie takiej trasy to nie jest, proszę Państwa, 20 metrów od drogi. Oddziaływanie to jest około kilometra od drogi na poszczególne budynki. I się w XXI wieku pakuje ludziom pod nos takie kukułcze jajo. Władza odejdzie, się zmieni, następna powie, to nie my i ma rację, bo już nie będzie miała żadnego wpływu na to, co się dzieje. Ale to jest tragedia dla tych dwóch, trzech osiedli. Dziękuję.
Dziękuję za tę wypowiedź pana radnego. Pani starosto, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, trzeba na początek powiedzieć tak. My rozumiemy doskonale Państwa problem. Tutaj Pan Radny też wyraził zrozumienie. Ja też rozumiem Państwa problem. Natomiast proszę też o zrozumienie sytuacji kompetencyjnej, prawnej. Organy samorządowe są niezależnymi organami. Starostwo ma swoje kompetencje, gminy mają swoje kompetencje i oba organy są od siebie niezależne. To do kompetencji gminy należy ustalanie planów zagospodarowania, studiów zagospodarowania przestrzennego miejscowości. To nie powiat decyduje, którędy idą szlaki komunikacyjne na terenie gminy. Oczywiście my jako zarządca drogi powiatowej utrzymujemy drogi powiatowe, natomiast jeżeli gmina planuje inne przebiegi, nowe przebiegi nowych dróg, to nie ma obowiązku tego konsultować z nami. I tak rozumiem, że w planie zagospodarowania, czy też w studium zagospodarowania gminy Kobyłka jest nowy ciąg komunikacyjny, w śladzie którego został zaprojektowany wiadukt, o którym mówimy. To nie jest, widzi mi się, powiatu żadne, że ten wiadukt tam jest zaprojektowany, bo z naszego punktu widzenia jako zarządcy drogi, to ten wiadukt powinien być w ciągu naszej drogi. Jest nasza droga, jedzie prosto, powinien być w tym miejscu ten wiadukt wybudowany bez żadnych zmian. Natomiast decyzje, i to nie teraz podjęte, tylko te 5-7 lat temu przez gminę, a być może nawet wcześniej, spowodowały, że w ten sposób PKP to zaprojektowało, bo to też nie PKP wymyśliło, że w tym miejscu ma powstać ten wiadukt, tylko właśnie gmina Kobyłka takie warunki przedstawiła inwestorowi. I o to można mieć pretensje do władz Kobyłki. My jako mieszkańcy możemy się też pod Państwa protestami podpisać nawet, jeśli uznamy to za stosowne, ale kompetencyjnie nie możemy nakazać gminie zmiany tych warunków. Przedstawione przez Państwa rozwiązanie, próba rozwiązania taka, żeby te drogi dojazdowe do wiaduktu zrobić przy samych torach, no to nie mają się w żaden sposób do tych planów Kobyłki, która chce tamtędy zrobić nowy ciąg komunikacyjny. Ja nie chcę rozstrzygać, czy ten ciąg komunikacyjny jest potrzebny, w jakich celach. Tak zdecydowała gmina, że tak ma wyglądać ten ciąg, to tak to realizuje inwestor, czyli PKP. Czy to ma jest związane z centrami handlowymi, czy nie jest związane, ciężko to powiedzieć. Natomiast takie rozwiązanie, żeby przy samych torach zrobić dojazdy do wiaduktu, no naprawdę to nie może być przyjęte jako rozwiązanie docelowe, bo jeżeli tak miałoby być, to równie zdecydowanie lepiej byłoby w ogóle wybudować wiadukt wzdłuż ulicy obecnej powiatowej. I tam myślę, że on by się spokojnie zmieścił w okolicach tej Biedronki. Tam byłaby możliwość czy wiaduch, czy tunel, to pewnie nie, bo tam jest zaraz ten staw z wodą, więc myślę, że tunelu by się tam nie udało wybudować. To po pierwsze. Po drugie, cóż my możemy jako Rada zrobić? Państwo oczekują od nas pomocy. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że przed dzisiejszym spotkaniem jakby na zarządzie została ta sprawa poruszona w państwa w sprawach różnych. My możemy jedynie, myślę, naciskać na gminę Kobyłka, żeby cały ten ciąg jak najszybciej wybudować, żeby w ogóle nie robić tej tymczasówki przez państwo osiedle, tak? Czyli to tymczasowy dojazd przez ulicę, nie pamiętam nazwy tej ulicy, Jasińskiego, który w tej chwili ma być zrobiony. Może trzeba o to zabiegać, żeby tego elementu pośredniego nie było, tylko żeby gmina jak najszybciej wybudowała cały ciąg, czyli drogę na wprost tunelu, czyli ta, przepraszam, wiaduktu, czyli ta droga, która ma być kiedyś w przyszłości wybudowana od wiaduktu, jadąca tak na wprost przez te w większości wolne tereny i dojeżdżająca aż do naszej drogi powiatowej, chyba ulicy Szerokiej tam na tamtym odcinku ona dojedzie. Być może to jest rozwiązanie, żebyśmy naciskali gminę, żeby jak najszybciej tą drogę wybudowała. Teoretycznie ja tutaj nie mogę za radę powiatu podejmować jakichś zobowiązań, ale teoretycznie no to w przyszłości ta droga będzie drogą zapewne powiatową, bo tak to będzie wynikało z logiki zarządzania drogami. Więc być może nawet mógłby być jakiś udział powiatu w budowie tej drogi, ale to mi się wydaje, że jakieś realne rozwiązanie, które mogłoby pomóc państwu osiedlu, żeby przez tą ulicę Jasińskiego nie odbywał się ten ruch. Natomiast zmiany polegające na tym, że państwo chcecie wzdłuż torów kolejowych, ja nie wiem, czy one są w ogóle technicznie możliwe do wykonania, a na pewno nie są dobre, jeśli chodzi o zarządzanie ruchem i o bezpieczeństwo ruchu. Także tutaj myślę, jako zarząd, my cały czas pracujemy nad nowym WPI, więc rozważymy sprawę ewentualnego. Też musielibyśmy z Kobyłką się zastanowić, bo to jednak Kobyłki póki co planowana inwestycja, żeby tamtą drogę przyspieszyć jej realizację, tej drogi docelowej, żeby ta ulica Jasińskiego jakby nie przyjęła tego ruchu po wybudowaniu wiaduktu, tylko żeby po wybudowaniu wiaduktu możliwie szybko powstała ta cała nowa droga. To tak sobie wyobrażam rozwiązanie, bo chyba że państwo uważacie, że coś można innego zrobić dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Michalik, proszę bardzo.
Panie starosto, moim zdaniem powiat ma tutaj trochę do powiedzenia, ponieważ ciąg tej budowy nowego ciągu od wiaduktu, praktycznie od ulicy Mareckiej tutaj do trasy 634 będzie się przecinał z ulicą Poniatowskiego, która jest drogą powiatową na dzień dzisiejszy. I na 100% tu się będzie przecinał i tutaj powiat staje się w tym momencie stroną. Zdecydowanie nam chodzi, chociaż ja z paniami tego nie konsultowałem, natomiast byłem na kilku spotkaniach z mieszkańcami Turowa, Nadarzyna i Kobylaka. Propozycja jest, dopóki szpadel nie został wbity w ziemię, jest wszystko możliwe do zrobienia. Jeżeli szpadel zostanie wbity w ziemię, wtedy jest po ptokach, bo już inwestycja ruszyła, że tak powiem, budowa w ziemi. Zmienić troszkę ten ciąg, żeby pociągnąć tutaj od ulicy Mareckiej właśnie po granicy do torów, po granicy Zielonki i Kobyłki, gdzie są ugory i w 634 wpiąć za Multimediką, tam gdzie są, że tak powiem, zakłady przemysłowe. Nie będzie to stwarzało uciążliwości mieszkańców. Dlaczego, proszę państwa? Człowiek pracuje 8 godzin, a dzisiaj często gęsto więcej. Przychodzi do domu, żeby odpocząć, ale jeżeli będzie miał 24 godziny na dobę i zwolennikom tej trasy proponuje, niech sobie tam kupią dom albo pobudują dom i tam mieszkają i wrr. Proszę państwa, to można się nabawić choroby psychicznej. I to trzeba zrozumieć. Niestety, ci, co tam nie mieszkają, łatwo podejmują decyzje. Ja nie mam pretensji tutaj absolutnie do powiatu, bo to nie jest gestii powiatu, a wręcz twierdzę z odpowiedzialnością, że decyzje zapadły już w poprzedniej kadencji w Urzędzie Miasta w Kobyłce. I to jest pewne. I prośba, jeżeli dałoby się coś zrobić właśnie na styku, ponieważ jest jednak dotknięcie ulicy Poniatowskiego, prośba, żeby to rozważyć.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Proszę pani Ewa Bielec.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, goście. Ja jestem radną z tego terenu i tak się składa, że mieszkam tam na tym terenie. I tak się zastanawiam, czy ludzie, którzy projektują tego typu rzeczy, to nie mają zupełnie wyobraźni przestrzennej, czy nie potrafią policzyć, ile metrów ma droga. Są przecież plany. My walczymy o chodniki większe w Osowie. Tymczasem na tym terenie, bo ja mówię akurat o Jędrzejku, te wszystkie drogi, o których panie mówiły, to są drogi, na których ledwo mieszczą się dwa samochody osobowe. Do tego jest bardzo mały chodnik i posesje. No to trzeba byłoby teraz tych ludzi z tych posesji podsuwać. Tak jak panie mówią, tuż przy, bo te działki są malutkie. Ktoś wydawał pozwolenia na budowę na takim i takim terenie. I teraz no, sytuacja jest naprawdę bez wyjścia. I tutaj zgadzam się absolutnie z moim przedmówcą, że należy coś z tym zrobić. I będę panie i państwa jak najbardziej w tym kierunku wspierała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie nie widzę? Zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Szóstym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Radni otrzymali sprawozdanie razem z materiałami na sesję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kończymy ten punkt. W takim razie przechodzimy do kolejnego, siódmego punktu porządku obrad. Jest to ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu wołomińskiego. Podobnie jak w poprzednim punkcie, radni otrzymali sprawozdanie razem z materiałami na sesję. Te tematy były oczywiście również omawiane na komisjach. Otwieram dyskusję. Czy są pytania w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Ósmym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 16 przez 158 przez 212 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 dotyczące wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach priorytetu 7 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w 2012, 2013 i 2014 zmienionej uchwałą nr 32/357 przez 2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku. Czy są pytania do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i chwilkę podtrzymanie, bo muszę policzyć. Głosy za. Było to jednogłośnie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 24 głosach za, 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących się. Dziewiątym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Czy są pytania do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 23 głosy za, było to jednogłośnie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 23 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. To był 10 punkt, tak? A, czyli 10, tak? 10 punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 31-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Czy są pytania do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia 4 głosy za. Było to jednogłośnie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 24 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedenastym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 36/402/213 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024. Czy są pytania do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia 6 głosów za. Zero, to było jednogłośnie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 26 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Oddaję głos panu przewodniczącemu. 12.
Dziękuję. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 36/403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 rok. Do tego projektu zarząd zgłosił autopoprawkę. Również na wczoraj na komisji pani skarbnik wnioskuje do Rady Powiatu, aby rozpatrzyć możliwość skrócenia wysyłania materiału w związku z tym, że okres 10-dniowy jest okresem zbyt długim i w związku z tym bardzo często są autopoprawki. Mam nadzieję, że ten temat omówimy tu z panem starostą, jak również z panią sekretarz. Czy są jakieś uwagi do statutu, bo to wymagałoby niestety w ogóle przyjrzenia się statutowi powiatu i rozpatrzeć możliwość, czy wysyłane materiały musiały być w okresie 10 dni przed sesją, czy ewentualnie istniałaby możliwość skrócenia albo uzupełnienia, bo niestety procedura taka powoduje to, że ciągle są autopoprawki do projektu. Ale to jest temat, jak gdyby tylko sygnalizuję państwu. Otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały i do autopoprawki zgłoszonej przez panią skarbnik, omówionej na posiedzeniach komisji. Informuję państwa, że komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry wraz z autopoprawką. Jednogłośnie 26 głosów za. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 26 głosach za. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie utworzenia szkoły policealnej i włączenia jej do zespołu szkół w Łominie. Jest obecny dzisiaj na posiedzeniu pan dyrektor Marek Łączyński. może poprosimy pana dyrektora tutaj do nas o zajęcie honorowego miejsca, ponieważ mam nadzieję, że państwo radni będą również chcieli zadać pytania. Czy pan przewodniczący komisji w tej sprawie? Proszę bardzo.
Komisja pozytywnie zaopiniowała, żeśmy z panem dyrektorem mieli możliwość na poprzedniej komisji rozmawiać, także wszystko zostało wyjaśnione i przychylamy się i oczekujemy na efekty.
Dziękuję. Panie dyrektorze, czy kilka słów na temat procedury mógłby pan przybliżyć nam? Proszę bardzo.
Powiem tak, pomysł utworzenia szkoły policjalnej wziął się stąd, że z mocy prawa została zlikwidowana zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, kształcąca w zawodzie opiekun medyczny. Ponieważ w czasie funkcjonowania tej szkoły starostwo wyposażyło pracownię, czyli poniosło koszt, podczas funkcjonowania tej szkoły powstał potencjał ludzki, który bardzo sprawnie pracował, o czym świadczą wyniki egzaminów zawodowych, postanowiliśmy w miejsce zlikwidowanej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych powołać szkołę policjalną kształcącą w tym samym zawodzie opiekun medyczny. Na komisji przedstawiałem stronę finansową, że biorąc pod uwagę subwencję oświatową oraz koszty, to koszty będą wynosiły poniżej 50% subwencji oświatowej w momencie, kiedy nabierzemy 25 słuchaczy. Dodatkowo organ prowadzący będzie mógł wystąpić o doposażenie pracowni z rezerw subwencji oświatowej w wysokości 35 tysięcy złotych, co pokryje koszty doposażenia pracowni. W związku z tym koszty utworzenia tej szkoły będą zerowe. Koszty wynikną dopiero wtedy, jeśli chodzi o koszty płacowe, w momencie, kiedy nabierzemy słuchaczy i dopiero wtedy będzie subwencja oświatowa. Samo utworzenie szkoły de facto nie generuje żadnych kosztów na dzień dzisiejszy. Proszę.
Dziękuję panie dyrektorze. Czy pani naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyna Pazio w tej sprawie? Bo ja rozumiem, że było to omawiane na komisji. Komisja opiniowała pozytywnie. Czy pan starosta? Nie. Ktoś z radnych chciałby zadać pytanie panu dyrektorowi? Pan Janusz Chybowski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni. Ja mam do pana dyrektora pytanie, czy mógłby powiedzieć w tej chwili, jakie są procedury, które mówią, jak powinno wyglądać powstanie takiej szkoły? Czy pan mógłby krótko scharakteryzować to?
W momencie, kiedy chcemy utworzyć szkołę, żeby wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu, muszę posiadać opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Wystąpiłem z wnioskiem do Powiatowej Rady Zatrudnienia i do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia o opinię w tej sprawie. Opinie były pozytywne. Po uzyskaniu tych opinii przekazałem sprawę już do organu prowadzącego. Także mieliśmy spotkanie na Komisji Oświaty, która opiniowała również projekt utworzenia szkoły. No i dzisiaj projekt ten trafia pod obrady Rady Powiatu.
Rozumiem, że organ prowadzący to jest Wydział Oświaty w Starostwie. Tak. Dobrze. Dobrze. Szanowni radni, chciałbym tutaj państwa zapoznać z pewną sprawą dotyczącą właśnie procedury powstawania tej placówki, która mnie bardzo zdziwiła, jakimi drogami ona została utworzona. Bo chcę powiedzieć państwu, że skorzystałem z protokołu Powiatowej Rady Zatrudnienia, w której na pytanie pana przewodniczącego Rady Zatrudnienia w Wołominie przy Urzędzie Pracy, ja zacytuję, przewodniczący poprosił na zakończenie o wyjaśnienie, czy plany powstania nowej szkoły w powiecie były konsultowane ze starostwem, czy to było już przygotowane przez starostwo jako administrację. Między innymi ja też zadawałem pytania, ale to one są mniej istotne. To jest bardzo ważne, na co pan dyrektor wyjaśnił, że oficjalny wniosek będzie składany do starostwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii PRZ, ale rozmowy były prowadzone, inicjatywa jest znana i popierana. Powiatowa Rada Zatrudnienia odbyła się 19 lutego. Na to samo pytanie na sesji powiatowej 27 lutego, to był czwartek, tydzień zaczynał się od dnia 24, dzień rozpoczynał się i zadawałem podobne pytania i pan starosta, ja mówię tu w skrócie, tylko chcę państwu pokazać, jak niektóre sprawy są załatwiane. Pan starosta Rytel odpowiedział, cytuję za protokołem, pan Konrad Rytel poinformował, że wniosek dyrektora wpłynął świeżo w tym tygodniu. Czyli pan dyrektor szkoły nie mógł konsultować to na Powiatowej Radzie Zatrudnienia 19 lutego, bo jeszcze takiej konsultacji nie było. Poza tym rozmawiałem z panią naczelnik, panią Katarzyną Pazio przede dniu i pytałem się, czy były jakiekolwiek konsultacje ze szkoły z Wołomińskiej na Legionów 85 w tej sprawie. Odpowiedziała, że nie było takiej konsultacji, a ma takie przecieki z Powiatowej Rady Zatrudnienia, że były one tam prowadzone. Więc pan dyrektor mija się z prawdą, dezinformuje członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, mówiąc, że już konsultował, czego nie zrobił. To na razie tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Ja rozumiem, że to są jak gdyby uwagi do samej procedury, bo ja rozumiem, że intencja pana dyrektora jest taka, żebyśmy uratowali szkołę, której grozi ograniczenie liczby uczniów. I ja rozumiem, że pan dyrektor się trochę pośpieszył z konsultacjami poprzez to, że miał już jak gdyby wstępną opinię, zanim trafiło to do organu prowadzącego, czyli do zarządu powiatu. I tutaj ja myślę, że chyba pan dyrektor chciałby coś dodać jeszcze w tej sprawie.
Powiem tak. Konsultowałem to z zastępcą naczelnika Wydziału Edukacji, panią Magdaleną Soszyńską-Kalinowską i to dość wcześnie, w momencie, kiedy już było wiadomo, że będzie szkoła likwidowana. Były to luźne rozmowy na ten temat. Padło powiedzenie w ten sposób. Jeżeli wokół tego pomysłu będą zgromadzone inne osoby zainteresowane utworzeniem tej szkoły, to owszem, proszę szukać takich osób, które będą wspierały. W związku z tym miałem rozmowy z dyrektorem szpitala Wołomińskiego, który podpisał list intencyjny o współpracy. Miałem rozmowy z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, który również jest zainteresowany współpracą ze szkołą kształcenia w tym zawodzie. I dopiero te dwa listy i opinia powiatowej i wojewódzkiej zatrudnienia dawały mi podstawę złożenia oficjalnego wniosku.
Dziękuję panie dyrektorze. Może poprosimy pana starostę Rytla, który tu był wymieniony przez radnego. Proszę bardzo panie starosto.
Po prostu konsultacje nie muszą być pisemne, można na ten temat rozmawiać. Żeby wdrożyć jakikolwiek proces, no to trzeba na ten temat rozmawiać. Wobec tego dochodzenie pana radnego jest jakieś takie no trochę bezcelowe. Pan dyrektor Łączyński dba o to, żeby ta szkoła się rozwijała. Poszukuje różnych sposobów na jej uatrakcyjnienie. Ze mną wielokrotnie na ten temat również rozmawiał. I wszystkie te procedury, to jest kwestia czy 3 dni wcześniej, czy 2 dni później, nie mają żadnego znaczenia. Generalnie przedkładamy państwu wniosek, projekt uchwały o wyrażeniu zgody na utworzenie takiej policealnej szkoły.
Dziękuję. Pan Janusz Iwowski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni, panie starosto, wczoraj na kampanii wyborczej pana Piotra Uścińskiego mówił pan całkiem inaczej. Mówił pan o uczciwości, rzetelności, prawdzie. No jeżeli ja mówię fakty, przepraszam, może go skończyć? Jeżeli mówimy, pan dyrektor Łączyński mówi 19, że już konsultował ze wszystkimi, z panią naczelnik wydziału, pan na sesji 27 mówi, że sprawa jest świeża, że wpłynęła w tym tygodniu, jest tak zaprotokołowane, ja zadawałem specjalnie to pytanie, jak jest, to teraz nie może pan mówić, że nie ma żadnego znaczenia. Jest, bo mówi się o pewnych zasadach, o pewnych wartościach. Jeżeli coś procedujemy, to będzie uczciwie. Ja nie mówię, czy ta szkoła ma powstać, czy nie, czy ona jest dobra i jakie jego będą skutki. Mówię o procedurach, o uczciwości, o pewnych zasadach. I nie może pan tutaj teraz powiedzieć, że no tam sobie rozmawialiśmy, kiedyś tam coś było. No jeżeli Pada pytanie, dyrektor szkoły mówi, że rozmawiał, konsultował. Ja pytam, nikt nie konsultował przed 19, no więc o co chodzi? O jakieś kłamstwo, manipulacje? To jest pewne zasady, powinny obowiązywać wszystkich. No a jeżeli mówimy o uczciwości, to powinno tym bardziej. Ja nie neguję powstania szkoły, ja procedury, jak niektórzy ludzie postępują. I uważam to za naganne w ten sposób, jeżeli pan, przepraszam, że pan starosta mówi, że to nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie to ma, bo to jest etyka, to jest praworządność, prawdomówność, a nie manipulowanie, uciekanie sobie, żeby cokolwiek uzyskać. I proszę nie mówić mi tego, tu są dokumenty, tu są fakty potwierdzające, że taka procedura była. Dziękuję.
Dziękuję. Czy w tej sprawie jeszcze pani naczelnik chciał się wypowiedzieć? Nie. Pan starosta? Nie. Czy ktoś z państwa jeszcze? Nie. Wpłynął oficjalny projekt uchwały. Komisje zaopiniowały. Po tych uwagach wysłuchanych, czy ktoś chciałby w tej sprawie jeszcze? Pan dyrektor wnioskuje o przyjęcie tej uchwały. Wniosek zarządu 3 dni jeszcze nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję panie dyrektorze. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Dwadzieścia pięć osób.
Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę przy 25 głosach za, 1 wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Gratuluję panu dyrektorowi przede wszystkim inicjatywy i mam nadzieję, że uratuje pan tą szkołę, a procedurę proszę przestrzegać. Kolejnym punktem porządku obrad tutaj oświatowym jest projekt uchwały dotyczący zawarcia porozumienia z gminą Radzymin. Jest to kolejna szkoła. Nie wiem, czy jest pani dyrektor Zimińska. Nie ma pani dyrektor, jest pani naczelnik. Sprawa dotyczy porozumienia z gminą Radzymin, tym razem przejęcia zadania z gminy, czyli prowadzenia gimnazjum. Dotyczy to również spadającej liczby uczniów liceum. Czy pani naczelnik w tej sprawie? Nie. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Projekt był omówiony. Projekt macie państwo. Pani Ewa Bielec, proszę bardzo.
Ja bym chciała zapytać, czy mamy jakieś szacunki, jakie pociągnie za sobą koszty utworzenie takiej placówki, takiej szkoły i w jaki sposób, może w ilu procentach subwencja oświatowa ma się do tych kosztów?
Dziękuję za to pytanie. Pani naczelnik Katarzyna Pazio. Panie naczelnik, proszę o zabranie głosu.
No przepraszam.
Utworzenie gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie pociągnie za sobą koszty roczne około 120 tysięcy złotych. Natomiast subwencja oświatowa oczywiście zależy od ilości uczniów, przede wszystkim od ilości uczniów w takim gimnazjum. Przy założeniu, że będzie to uczniów 25, taki oddział będzie liczył, subwencja oświatowa wyniesie około 150 tysięcy w skali roku. Czyli tak naprawdę pokryje, tak, subwencja oświatowa pokryje koszty funkcjonowania tego jednego oddziału gimnazjum. Przy założeniu, że tych uczniów będzie więcej, bo takie są plany i nasze, i pani dyrektor, że będzie to około 30-osobowa klasa, oczywiście ta subwencja będzie wyższa przy tych kosztach stałych, o których powiedziałam, na tym poziomie 120 tysięcy złotych w skali roku.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Pan Wiesław Mędrzycki, proszę bardzo.
Jakie są warunki lokalowe w tej szkole? Bo wiemy, że szkoła, przynajmniej kiedyś mówiliśmy o rozbudowie tej szkoły, o tym, że tam są złe warunki do nauki. I czy tworzenie następnej klasy nie spowoduje właśnie, że część lekcji będzie się odbywała w jakichś pomieszczeniach niedostosowanych, czyli w jakichś piwnicach, czy jakichś zastępczych pomieszczeniach? Czy tam po prostu jest miejsce dla tego gimnazjum? Dziękuję.
Warunki lokalowe oczywiście są. Jak przedstawiłam państwu na wykresie, jeszcze 3-4 lata temu ta szkoła miała o 120 uczniów więcej i ci uczniowie mieścili się w danej kubaturze i w danych salach lekcyjnych, a więc jak najbardziej jeden oddział, a w przyszłości 3 więcej oddziały nie spowoduje iż nie będą, gdzie ci uczniowie mieli, mogli prowadzić zajęcia. Więc jak najbardziej warunki lokalowe umożliwiają otwarcie jednego oddziału gimnazjum docelowo pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum.
Dziękuję, panie naczelnik. Proszę bardzo, czy są pan Adam Kopczyński, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, bardzo podoba mi się ta inicjatywa, żeby podnieść poziom kształcenia już na etapie szkół gimnazjalnych. To nauczanie dwujęzyczne też jest bardzo dobrym pomysłem. Współpraca z Politechniką, z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki też uważam, że jest słuszna. Natomiast pozwolę sobie nie zgodzić się na ten szacunek, bo nigdy subwencja oświatowa nie pokryje wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Mam tego świadomość, że będziemy do tego dokładali, chociaż jest to zadanie gminy, a nie powiatu. Podkreślam, to jest zadanie gminy, a nie powiatu i na pewno będziemy dokładali, na pewno subwencja oświatowa nie pokryje wszystkich kosztów. To tak nie jest ani w gminie, ani w powiecie i to tutaj nie mam wątpliwości. Natomiast uważam, że jest to jakaś, jest to dobry pomysł liceum ogólnokształcącego na to, ażeby ubogacić swoją ofertę, dać atrakcyjniejszą ofertę i spowodować to, że ta placówka będzie się rozwijała, miała większy nabór. I uważam, że to podniesie poziom funkcjonowania również w tym liceum, jeżeli będzie miała dwujęzyczne nauczanie. To jest dobra inicjatywa, chociaż ona nas będzie kosztowała, ale z całą świadomością podniosę rękę za tą inicjatywą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Jeśli nie widzę, pan starosta Piotrusiński, proszę.
Szanowni państwo, no jednak troszeczkę inaczej i chciałbym uspokoić pana radnego i państwa radnych. Ja ufam w wyliczenia przedstawione przez panią naczelnik, że subwencja pokryje zwiększenie kosztów i to jest też jeden z powodów, dla którego uruchamiamy to gimnazjum, czyli poprawa ekonomiki nauczania w tej szkole, która będzie się wiązała z tym utworzeniem gimnazjum, czyli nie dość, że przedstawione wyliczenia powodują, że prognozujemy, że subwencja pokryje koszty prowadzenia tego oddziału, to jeszcze więcej powiem, zwiększona liczba uczniów w całej szkole spowoduje, że cała szkoła, bilans jakby podsumowanie całej szkoły będzie lepszy i szkoła będzie miała jakby traktować ją jako firmę, będzie miała lepszy wynik finansowy cała placówka. To raz, dwa. No też bardzo ważnym powodem jest podniesienie jakości szkolenia i gimnazjum, ale później również w liceum. My parę miesięcy temu mieliśmy dyskusję na sesji związaną z jakością nauczania w naszych szkołach. Bezpośrednio ta jakość nauczania też wynika z tego, że najlepsi uczniowie wyjeżdżają do Warszawy się uczyć. Chcemy, żeby to gimnazjum było takie prestiżowe, żeby wręcz trudno było się dostać do tej klasy dwujęzycznej z rozszerzoną właśnie matematyką, z tą współpracą z Wydziałem Matematyki, po to, żebyśmy potem jakby bezpośrednio z tego gimnazjum mieli nabór do liceum i żeby podnieść jakość nauczania w tym liceum i przygotować bardzo dobrze ludzi do ulubionego przez nas kierunku kształcenia technicznego wyższego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za tę wypowiedź. Dziękuję panu naczelniku za przyjmowanie uchwały. Pan Adam Kopczyński.
Panie starosto, dobrze się zgadzamy, że ta szkoła, ta klasa powinna być, ta szkoła, to gimnazjum powinno być, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast tak, żebyśmy sobie mieli świadomość, ile wynosi subwencja, a ile dokładamy. Ja bardzo poproszę panią skarbnik o taką informację, ile wynosiła w ubiegłym roku subwencja oświatowa dla powiatu, a jakie były koszty, ile żeśmy dołożyli do subwencji, bo to naprawdę to jest, to nie są wszystkie koszty, o których państwo mówicie, że subwencja pokryje płace i tak dalej, a wszystkie inne koszty związane z funkcjonowaniem obiektów. Tak żebyśmy sobie przypomnieli. Podejrzewam, że jest to około 4 milionów złotych różnicy. Nie wiem, czy pan starosta powie, czy... Dobrze. Na pytanie, jaka jest różnica między subwencją a kosztami w oświacie?
Pani skarbnik, pytanie padło od pana radnego. Czy możemy uzyskać taką ogólną informację, jaki to jest mniej więcej różnica między subwencją a wydatkami oświatowymi.
Bardzo mnie tu pochlebia, że Państwo myślą, że mam wszystkie cyfry w głowie, ale niestety nie mam. No, milion to jest duża kwota, żeby się mylić. Oczywiście, że dokładamy do oświaty. Oczywiście, że gimnazjum dwujęzyczne jest droższe niż zwykłe gimnazjum, ale jest też prawda, że na gimnazjum dwujęzyczne jest wyższa subwencja. Wobec tego, jak wyjdą koszty, to proszę Państwa, zobaczymy dopiero wtedy, kiedy ten rok podziała. Jeżeli Państwo są przekonani o zasadności powołania takiej szkoły, to chyba i o zasadności ewentualnego dofinansowania.
Dziękuję. Czy tą informacją wyczerpujemy, czy chciał
tak,
pan
zajrzę sobie do sprawozdania rocznego i sobie tą informację będę miał dokładnie. Dziękuję bardzo.
Pan Andrzej Ferdyn, proszę.
Dyskutowaliśmy przed chwilą nad podwołaniem nowej szkoły przy ulicy Legionów w Ołmnie, którą nam tutaj przedstawił pan dyrektor, uzasadnił to, wyjaśnił. Natomiast powołujemy szkołę, chcemy powołać szkołę nową w Radzyminie, gdzie nie widzę pani dyrektor, która by nam tutaj udzieliła, przybliżyła nam, przypuszczam, o wiele bardziej opłacalność powstania tej szkoły. Wszystkie za i przeciw. A nie ma pani dyrektor. Mnie zastanawia ten fakt, czy pani dyrektor jest przeciwna powstaniu tej szkoły, czy... Ja bym poprosił tutaj jednak ustosunkowanie się pani dyrektor do tej propozycji. Dziękuję.
Czy w tej sprawie pani naczelnik chciałaby udzielić informacji Radzie?
Znaczy ta inicjatywa oczywiście utworzenia szkoły wyszła wspólnie od pani dyrektor i od zarządu powiatu wołomińskiego, więc pani dyrektor jak najbardziej widzi zasadność utworzenia gimnazjum dwujęzycznego w Radzyminie. Ja mogę tylko Państwa przeprosić, że ta uchwała trafiła do Państwa, ten projekt uchwały trafił do Państwa podczas komisji przed tą dzisiejszą sesją, ale to tylko dlatego, iż czekaliśmy na podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Radzymin w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie takiego porozumienia z powiatem wołomińskim na utworzenie i prowadzenie tego typu gimnazjum. 15 kwietnia Rada Miejska w Radzyminie wyraziła zgodę. I dlatego tak późno ten projekt uchwały trafił do Państwa, za co oczywiście przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o Panią Dyrektor, mogę zapewnić Państwa, że Pani Dyrektor myśli o przyszłości tej szkoły, tak również jak i my myślimy o przyszłości naszych szkół ponadgimnazjalnych i generalnie no, nie chcemy, żeby koszty osobowe, koszty przeliczeniowe, wskaźniki przeliczeniowe na jednego ucznia rosły z roku na rok. A jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, jak Państwo widzicie na wykresach, jest to tendencja ogólnopolska, mówiłam to też na komisji, że w liceach ogólnokształcących liczba uczniów z roku na rok spada drastycznie. W szkołach zawodowych, w technikach całe szczęście utrzymuje się na stałym poziomie albo ten spadek jest niewielki. Natomiast jeśli chodzi o licea ogólnokształcące i jak mówię, jest to tendencja ogólnokrajowa, ten spadek jest bardzo, bardzo szybki.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Ja rozumiem, że radni z Radzymina, pan Mirosław i pani Ela popierają wniosek. Dobrze. Jeśli nie ma uwag, zamykam dyskusję w tej sprawie. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 27 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Gratuluję Wydziałowi, że kolejne, mam nadzieję, że luki finansowe uzupełnia i będzie to z korzyścią dla uczniów, ale i dla budżetu powiatu. A pani skarbnik przy okazji może sprawozdania przy absolutorium przygotuje, ile rzeczywiście powiat dołożył do oświaty, bo myślę, że to jest gdzieś około 30%, tak szacunkowo plus minus. Pewnie tak będzie. Dobrze, kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie starosty powiatu wołomińskiego. Otwieram dyskusję. Sprawa projektu uchwały była omawiana na komisji. Komisja zaopiniowała projekt, rekomendowała. Dwie komisje rekomendowały. Ten projekt uchwały jest przygotowany. Czy są uwagi do projektu uchwały? Już momencik. Bądź, zaraz odczytamy projekt uchwały. Już mu zachowanie starosty zobaczymy. Pana Olszewskiego, tak jest. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Głosów. 25 osób za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciwna. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 25 głosach za, jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania starosty włomickiego. Skarga dotyczy pani Marty Gronek. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy są pytania? Pan Andrzej Michalik, proszę.
Panie starosto, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No niestety nie było mnie na tym posiedzeniu komisji, ponieważ od razu zwróciłbym uwagę, ponieważ na komisji, która była, miała wizję lokalną, że tak powiem, na miejscu, nie do końca mogę się stwierdzić, że nie został podwyższany tam teren. Oczywiście nie na tym bagienku jadąc od Osowa po lewej stronie, ale po prawej stronie ulicy teren, i to na kilku hektarach, został podniesiony o co najmniej na oko, patrząc 50-80 centymetrów. Wątpię, czy tam była zgoda na podwyższanie tego terenu. I praktycznie ten teren został podwyższony od ulicy Kasprzykiewicza aż do rzeczki tam biegnącej. Czyli nie mogę tu się zgodzić, że kontrole przeprowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska nie potwierdzają zarzutu zasypywania przez przedsiębiorców naturalnego bagna w sąsiedztwie Kasprzykiewicza poprzez podwyższanie terenu swoich działek. Po prawej stronie zdecydowanie twierdzę, że działki zostały podwyższone. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na to zgodę wyrażał. Zresztą koledzy, którzy tam byli, koleżanki, potwierdzą moje słowa, że po prawej stronie podwyższono teren. I druga sprawa, minął miesiąc ponad od naszej wizji lokalnej, a niestety przy tej drodze ten piasek, który jest na jezdni i kamienie, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a jechałem tamtędy nie dalej jak wczoraj, no niestety nie zostało usunięte.
Dziękuję. W sprawie przebudowy tej drogi, czy pan starosta, czy pan naczelnik chciałby jedno zdanie na temat przebudowy ulicy Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie?
Pan naczelnik.
No, pan naczelnik, proszę bardzo, pan Andrzej Nocoń.
Dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o przebudowę drogi Leśniakowizny, no powiem w skrócie, w tej chwili ogłoszony jest przetarg. Będzie wykonywana nakładka gdzieś około 1 km. Będzie dokonana przebudowa, tak jak mówiliśmy wcześniej już, na wysokości nowo powstałej szkoły. I to jest zakres inwestycji, które będzie w tym roku robione na tej drodze. Jeżeli chodzi o sprzątanie, nie wiem, w którym miejscu mówimy, bo jeżeli mówimy o wysokości posesji pana Olszewskiego... No dobrze, bo już się martwiłem, ponieważ pan Olszewski na jakieś parę dni temu, dosłownie z tydzień temu, nasze służby tam usuwały ten piasek, tak dalej, i tak dalej. Po prostu jakieś inne miejsce znowu się pojawiło pewnie gdzieś.
Ponieważ w skardze mieszkańców było, że samochody ciężarowe, które przyjeżdżają po odbiór tego torfu, często gęsto przyjeżdżają we wczesnych godzinach wieczornych i nocują przy samej drodze. Parkują tymi samochodami wzdłuż drogi, co stwarza dodatkowo zagrożenie. I był postulat, żeby tam ustawić znaki zakazu zatrzymywania się i postoju.
Sprawa też jest prosta. W tej chwili trwa opracowanie organizacji ruchu. Nie powiem dokładnie. Na pewno u pana Swata już to widziałem. Albo poszło to już do uzgodnień z policją, albo wyjdzie, jak to mówiłem, w godzinach dosłownie. Więc jeżeli policja zatwierdzi, zostanie to wprowadzone.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Może pana przewodniczącego, jako szefa grupy tej dwóch komisji, wniosek tu pana radnego jest, aby to jedno zdanie wykreślić i wtedy cała uchwała by miała być podana pod głos.
Znaczy, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny kolega, zarówno on, jak i my, kilkanaście osób byliśmy na komisji wspólnej. Byli nasi przedstawiciele naszego starostwa, przedstawiciele wydziałów i tam pytaliśmy się, prawda, nie wiem, można protokół odczytać, o kontrolę i pani naczelnik i pan naczelnik wyraźnie powiedzieli, że kontrole nic, no, nic nie wykazały na tym terenie. To jest słowo przeciwko słowu. No. Możemy poprosić panią, jeszcze raz panią naczelnik na spotkanie.
Proszę bardzo, pan Andrzej Michalik.
Też trochę powiem z humorem, jak mawiał Pawlak, tak bleszczaty na oczy ja nie jestem. No po prawej stronie na przestrzeni powiedzmy tam 4-5 hektarów jest teren podwyższony. No ja nie będę głosował za czymś, co jest niezgodne z prawdą.
Dobrze. Czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały? No ale tutaj jest wniosek komisji, żeby ta uchwała poszła w całości, w związku z tym, że... Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie ma. Zamykam dyskusję. Poddajemy projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnaście głosów za. Kto jest przeciwny? Dwie osoby przeciwne. Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 18 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 4 osoby wstrzymujące się od głosu. Kolejnym punktem porządku obrad jest temat dotyczący interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych. Przypominam państwu radnym o konieczności złożenia do 30 do Biura Rady oświadczenia majątkowego. Wszystkie informacje można uzyskać w Biurze Rady. Chciałbym państwa poinformować i prosić o udział w wyborach do Europarlamentu, ponieważ z naszej rady startuje 2 kandydatów. Koledzy radni startują. To jest pan Rafał Pazio, dziesiątka i pan Piotr Uściński, starosta, siódemka. Czyli mamy 2 najlepszych tutaj w powiecie ludzi. Jest jeszcze również pan Sylwek Jagodziński, wiceburmistrz Wołomina, ale on jest jak gdyby tu w samorządzie gminnym. Natomiast w samorządzie powiatowym mamy 2 kolegów. W związku z tym apeluję o udział i również o głosowanie na naszych przedstawicieli, jeśli państwo nie mają swoich faworytów. To tyle. Pytania są jeszcze do w sprawie porządku, czy jakieś jeszcze sprawy inne, luźne? Jeszcze chwileczkę jedno. I jeszcze jedna sprawa. Sesja najbliższa będzie już po Europarlamencie, czyli 29 maja jest najbliższy czwartek. To jest ostatni czwartek miesiąca. W związku z tym, ponieważ się nie spotkamy, dlatego w tym komunikacie tutaj nawet koledzy prosili, żeby nic nie mówić, ale uważam, że powinniśmy się szczycić, że mamy takich odważnych ludzi. Pan Piotr Uściński jako pierwszy. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, ja chciałem ponowić zaproszenie, które na początku sesji mówiłem, jutro na godzinę 14 na otwarcie mostu w Dybowie, oraz chciałem serdecznie państwa zaprosić już od dawna, od chwili momentu śmierci papieża Jana Pawła II, powiat jeszcze poprzedniej kadencji organizował koncerty w kwietniu upamiętniające tą postać, ale teraz w tym roku wyjątkowa chwila, zostanie świętym z tego powodu. Zapraszam państwa wszystkich na koncert, który odbędzie się jutro o godzinie 19 w Ząbkach w parafii Miłosierdzia Bożego. Koncert Orkiestry Symfonicznej, naprawdę wspaniały koncert. To jest duży kościół, zmieścimy się tam wszyscy z rodzinami. Zapraszamy, żeby tam było wiele osób i wysłuchało tego wspaniałego koncertu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu staroście. Pan, ktoś jeszcze z państwa? Pan Jerzy Mikulski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, patrząc na tempo prac naszej tutaj Rady i zegar, proponowałbym, żebyśmy sesję nie robili o pierwszej, bo trudno jest dojechać, przynajmniej niektórym. I tak trwa godzinę czy godzinę i kwadrans. Jak zaczniemy o 14, to chyba będzie to wystarczający termin, bo ja nie znajduję uzasadnienia, dlaczego o 13 zaczynamy, a nie o 10 czy o 15. Także postulowałem to już poprzednio, żeby zaczynać o 14, ale pan przewodniczący się jakoś tu dziwnie upiera. Bardzo bym prosił.
Dziękuję za tą opinię pana tu radnego i wniosek. Pan Andrzej Michalik, proszę bardzo. Spełnimy tutaj życzenie byłych radnych. Jeśli panowie tylko wygracie, to w Brukseli możemy się wybrać jeszcze, dopóki jeszcze jesteśmy radnymi. Także z przyjemnością przyjmiemy zaproszenie i życzymy wam jak najlepiej i wiecie dlaczego, nie? No. Nie będziemy tu się specjalnie martwili, jak tutaj byście wygrali w razie coś. No. Damy sobie tu radę. Co prawda zostaniemy tu w kraju, ale damy sobie radę. No. Pan Andrzej Ferdyn, proszę bardzo.
Popieram wniosek pana Mikulskiego o tym rozpoczynaniu sesji, ale druga sprawa dotyczy drogi powiatowej w Lipce. Tutaj skręt z drogi wojewódzkiej do w Lipce i to jest odcinek jakichś 150 metrów, przyległy praktycznie do tego skrzyżowania, jest tragiczny w tej chwili. Jest, może dziur nie ma, ale są takie wgłębienia w asfalcie, wyjeżdżone, że stwarza to naprawdę poważne niebezpieczeństwo. Nie wiem, czy może pan naczelnik może by coś powiedział na ten temat. Może bardzo możliwe, że już się przymierza do tego, ale prosiłbym jednak, żeby to ten temat załatwić, bo jest to dosyć poważny temat. Tam jest planowany remont kapitalny tej nawierzchni, ale przypuszczam, że to będzie za parę lat robione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to pytanie. Czy pan naczelnik w tej sprawie Lipka? Nie kojarzy pan tej... To jest... Dziękuję. Panie naczelniku, to ja rozumiem, że pan wysłuchał prośby pana radnego i pan to sprawdzi. Pan Andrzej Michalik, proszę bardzo.
A ja takie półprywatne chciałbym zaproszenie dla wszystkich kolegów, którzy uwielbiają konie. W sobotę o godzinie 11:30 w stajni Galop rozpocznie się pierwsze w powiatowe zawody wszechstronny konkurs konia wierzchowego, ujeżdżenie, skoki na parkurze i cross. Serdecznie miłośników koni zapraszam.
Moi drodzy, wszystkie zaproszenia, które otrzymujecie, zapraszam w imieniu tutaj organizatorów na wszystkie imprezy, które odbędą się 26, 7, 8, potem mamy 1, 2, 3, 4 i 5 maja. Także uroczystości taki majówkowy. Ci, którzy nie wyjeżdżają, zostają w mieście, to będzie po prostu wiele atrakcji, których można skorzystać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Moi drodzy państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad. I w związku z tym zamykam 40. sesję Rady Powiatu Włomińskiego. Dziękuję państwu. Życzę miłego, długiego weekendu, a kandydatom życzę owocnego kandydowania.